Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, to są komentarze Radia Gdańsk, 10 minut po godzinie 10, a ze mną w studiu Marek Formela, Wybrzeże 24 i Gazeta Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz Krzysztof Puternicki, podróżnik, publicysta i twórca telewizyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, wczoraj, drodzy Panowie w zasadzie, wczoraj Mieczysław Jałowiecki po bardzo długiej drodze wrócił do Gdańska, wrócił w miejsce, w którym powinniśmy go i wspominaliśmy go zresztą wczoraj w sposób wyjątkowo szczególny, ale pytanie brzmi, dlaczego my tak mało wiemy o tych naszych lokalnych bohaterach? Bo trzeba sobie to powiedzieć chyba szczerze, że niestety Mieczysław Jałowiecki w takiej szerokiej świadomości gdańszczan był, i miejmy nadzieję, że to będzie aktualne, kimś zupełnie nieznanym. Krzysztof Puternicki.
Myślę, że to nie jest tak, jak pan redaktor zauważył, że to nie jest taka odosobniona kwestia, bo tutaj chociażby w samym Gdańsku mamy o wiele więcej takich nazwisk, tak jak na przykład major Żychoń, czy jeszcze inne takie nazwiska, które zasługują naprawdę na pamięć. I to nie tylko tutaj naszą lokalną, tylko w całej Polsce ze względu na skalę dokonań. No i sprawiedliwości stało się zadość, pamięci stało się zadość i możemy dzisiaj powiedzieć z satysfakcją, że dzięki działaniu rodziny i polskiego rządu ten człowiek, któremu zawdzięczamy kawałek tego skrawka polskości tutaj w Gdańsku,
W wolnym mieście Gdańsku,
tak, mieliśmy właśnie swój kawałek ziemi.
No właśnie, ale jak to jest, że jakby jest taka postać, my ją bardzo dobrze znamy historycznie, bardzo dobrze znamy dokonania, ale tak naprawdę głośniej zrobiło się dopiero teraz przy okazji tego uroczystego państwowego pogrzebu na cmentarzu Srebrzysko w Alei Zasłużonych i to, co ciekawe, pogrzebu, który, jak wszystkie strony wczoraj mówiły, był porozumieniem ponad podziałami. Też warte chyba zauważenia, że tutaj wszystkie strony jakoś potrafiły się porozumieć co do tego.
Bardzo się cieszę, że tak jest i tak powinno być przy okazji w większej ilości działań. Szkoda tylko, że na przykład jeżeli chodzi o uhonorowanie chociażby bohaterów na Westerplatte i mówię tutaj o poszukiwaniu przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej szczątków bohaterów obrońców Westerplatte, nie było tej współpracy. Przypomnijmy, że nie dość, że miasto wypowiedziało pozwolenie na poszukiwanie tych szczątków, to jeszcze dodatkowo utrudniało nazywając Straż Miejską. I to jest właśnie taki antyprzykład tego, a tutaj jednak miasto doszło do wniosku, że już więcej tak oczywiście nie wolno występować przeciwko tak oczywistym oczywistym rzeczom.
No właśnie, pytanie do Marka Formeli. Czy to jest jakiś zwrot w polityce miasta dotyczącej tej właśnie kwestii historycznej, rysu historycznego Gdańska, przypominania o naszych bohaterach, ale też współpracy z instytucjami, które przecież do poszanowania i do pielęgnacji tej historii zostały powołane i działają na terenie Gdańska?
No, sprawa upamiętnienia Mieczysława Jałowieckiego rozbiła się tak naprawdę, trafiła w tryby bieżącej polityki. No, przypomnę, że przecież nie tak dawno w sprawie Westerplatte, czyli w sprawie, w której Mieczysław Jałowiecki zapisał się tak dobrze w historii Gdańska i w historii Polski, władze Gdańska były zupełnie innego zdania i uważały, że teren, który Mieczysław Jałowiecki, wykorzystując dość skomplikowany mechanizm finansowy, a także społeczny, żeby te tereny wykupić z rąk niemieckich, władze Gdańska uważały, że państwo polskie próbuje obrabować Gdańsk z tego terytorium i że a teraz się okazuje, że jednak tamten na skutek być może pewnej refleksji i powrotu do przytomności historycznej. Pani Dulkiewicz przypomniała sobie, urzędująca co prawda tylko do kwietnia 2023 roku, ale zawsze. Więc pani Dulkiewicz przypomniała sobie, że to dzięki panu Jałowieckiemu wejście do portu w Gdańsku wiele lat temu znalazło się w polskich rękach. No więc to trzeba zauważyć, że z trudem, bo z trudem, ale historyczne okoliczności związane z działalnością państwa polskiego na terenie Wolnego Miasta Gdańska, na terenie, który dzięki któremu polskie trzewia w Wolnym Mieście Gdańsku nie zostały zdewastowane, że ta świadomość dzisiaj cokolwiek oświeca umysły gdańskich polityków samorządowych. No i Mieczysław Jałowiecki jest postacią w gruncie rzeczy pomnikową. Był pierwszym delegatem polskiego rządu, zajmował się najpierw aprowizacją na zlecenie ministra Minkiewicza, a potem na polecenie premiera Paderewskiego był pierwszym delegatem rządu i miał tajną misję, która polegała na skupowaniu, wykorzystaniu zamieszania i skupowaniu wybranych działek, dostrzegając, że wejście do portu jest miejscem strategicznym. No i po kilkudziesięciu latach, kiedy państwo polskie upomniało się o los Westerplatte, o stan Westerplatte, to okazywało się, że tamto osiągnięcie jest w ogóle nieważne, bo państwo polskie chce Gdańsk z Westerplatte wywłaszczyć. No ten rodzaj absurdalnego myślenia, mam nadzieję, razem z wczorajszym pogrzebem państwa Jałowieckich odszedł szczęśliwie w niepamięć.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będziemy o tych bohaterach przypominać, bo to rzeczywiście jest, jeżeli my tego nie zrobimy, nikt tego nie zrobi chyba za nas i co do tego chyba panuje zgoda.
Tak, tak.
Najbardziej.
No właśnie. Przejdźmy w takim razie do klęski urodzaju. To rzadko mówimy o klęskach urodzaju, a tym razem klęska urodzaju węgla, to zresztą słowa premiera Mateusza Morawieckiego z wczorajszej wizycie w porcie Gdańsk, eksploatacja, ale ja pamiętam bardzo dobrze, co politycy opozycji mówili po ogłoszeniu embarga na rosyjski surowiec. No, wieszczono nam taką trudną zimę, powiedziałbym troszeczkę ukraińską zimę, czyli marznięcie w domach, a tutaj się nagle okazuje, że udało się tą sprawę załatwić. Jak dzisiaj wyglądają ci, którzy wieszczyli nam mroźną i chłodną w domach zimę?
No ja uważam na wprost, że no, to są rzeczy, które się po prostu zawsze brały tylko i wyłącznie nie z merytoryki, a po prostu z antypatii politycznej. I to trzeba sobie mówić wprost, że ta, no powiem, ogólnie ta dychotomia, która jest w społeczeństwie, ona powoduje w dosyć jasny sposób, że każda interakcja rządu jest poddawana z zasady od razu krytyce.
O święte prawo opozycji.
Jak najbardziej, no nie tylko opozycji, ale i prasy, jak najbardziej, ale tutaj no po pierwsze, mieliśmy przez cały czas świadomości to, że mamy jakiś zasób energetyczny, jeżeli chodzi o wydobycie węgla, tak samo jak mamy zasób w postaci portów przyłanugowych, mamy wszelkiego rodzaju narzędzia, żeby sprawnie się tym posłużyć i zbudować taką bezpieczną formułę, która pozwoli nam zachować to bezpieczeństwo, tak? I co się okazało? Okazało się, że tutaj rząd stanął na wysokości zadania i po prostu umiejętnie się posłużył wszystkimi narzędziami, które doprowadziły do tego, że mamy taką sytuację, a nie inną. Nie taką jak na przykład po naszej zachodniej granicy.
No tak, ale prób dyskredytacji przecież tych działań było bardzo dużo. Wszyscy pamiętamy węgiel na łopacie, który podpalony gazowym ogrzewaczem nie chciał się palić. No jakby czynności były podejmowane daleko idące, aby tą próbę zdyskredytować.
A potem ten wybitny ogrodnik zauważył, że został wkomponowany w politykę opozycji i wycofał się z tego
Poświadczenia
niskokaloryczności węgla sprowadzanego z zagranicy. No ale tak jak Krzysztof powiedział, no jesteśmy w takiej sytuacji, w której każde tworzywo sporu z opozycji, z rządem jest przydatne. Czy to byłyby lekarstwa, czy to będzie węgiel, czy to będzie brak wody, cokolwiek.
Brak prądu przecież niedawno brak jeszcze prądu. Mieliśmy. No, władze gdańskie mówiły, że blackout
platformy
będzie.
A wielu z nich w wymiarze samorządowym, w rozmiarze samorządowym pochodzi z Trójmiasta, z Pomorza, uznali, że węgiel będzie znakomitym rekwizytem w potyczce partyjnej z rządem polskim, nie bacząc na to, że sprawa węgla nie wynika w żaden sposób z sytuacji wewnętrznej kraju, tylko wynika z chaosu energetycznego w Europie, wynikającego z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, więc na tym polegał pewien cynizm i bezwzględność Platformy, a także niechęć wybitnych przedstawicieli gdańskiego samorządu, z którymi niestety, powtórzę, do roku 2023 musimy się jeszcze borykać do marca, kwietnia, do współpracy z rządem, zasłanianie się, że to nie argumentem, że nie jest to nasz obowiązek, choć obowiązkiem samorządu jest zaopatrzenie w ciepło swoich obywateli.
Przecież dużo samorządów sobie daje radę z tą dystrybucją, prawda?
I ta uwaga taka z dystansu, że im te samorządy były mniejsze, im ci wójtowie, burmistrzowie byli bliżej lokalnych społeczności, tym decyzje w sprawie przystąpienia do wykonywania polityki rządu były podejmowane szybciej i łatwiej. I mamy na Pomorzu przecież takie miasta jak Gniew, w którym nie bacząc na różnego rodzaju pomruki tutaj pana Struka, pana Karnowskiego czy pani Dulkiewicz, burmistrz błyskawicznie rozpoczął dystrybucję węgla, więc no, trudno będąc wójtem, nie wiem, Sulęczyna, burmistrzem Gniewu czy Skarszy, wyjść na ulicę i powiedzieć swoim sąsiadom, znajomym,
węgla
mieszkańcom: ja wam węgla nie będę sprowadzał, dzwońcie do ministra Rabendy albo dzwońcie do premiera. No, taką bezczelność i taki tupet mają tylko te samorządy, czy liderzy tych samorządów, którym nadmiar władzy finansowej, władzy administracyjnej, rozmiar ich miast odbiera poczucie misji, z którą zostali zaprzysiężeni w trakcie, po wyborach samorządowych.
No ale chyba można było też zaobserwować taką sytuację, gdzie zaangażowanie w sprawie węgla było odwrotnie proporcjonalne do ilości pieców węglowych, które
na
jest w mieście.
Na przykład w Sopocie,
tak. Właśnie, bo tutaj pan redaktor Formela poruszył Sopot, bo tutaj tak naprawdę no nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć, jeżeli chodzi o rozmiar tego miasta. Przyrównując do Gniewu, ten teren jest o wiele mniejszy.
Pieców węglowych mniej.
To jest w zasadzie burmistrz, tak? No.
No, chwalił się swojego czasu Jacek Karnowski tabliczką z napisem sołtys, pamiętam również.
No, bawi się trochę swoją funkcją, bawi się tą pracą, myśli, zdaje się, o poważniejszych wyzwaniach. Myślę, że dla Sopotu byłoby dobrze, gdyby go obywatele wyeksmitowali, bo miasto jest za małe dla aspiracji i ambicji pana Karnowskiego.
Tak, jest za małe, a przede wszystkim potrzebuje włodarza, który uporządkuje to miasto, które no, mam wrażenie, że po prostu coraz mniej sobie
rozhermetyzuje daje. Trochę tak. Władzę
no dobrze. Węgla pod dywan nie będziemy więc zamiatać. I przechodzimy do kolejnego tematu, do tematu, który dziś, jak patrzę w tej chwili w telewizji, minister Błaszczak, minister obrony narodowej, mówi, że to ważny dzień w historii Wojska Polskiego, który wzmacnia nasze siły zbrojne. Dla osób, które nie śledzą w tej chwili wydarzeń, to tylko informuję, że w porcie w Gdyni rozładowano pierwszą dostawę koreańskich czołgów i koreańskich chałubic samobieżnych, no i dziś my już dysponujemy tym sprzętem. Co to świadczy? O czym to mówi, jeżeli chodzi o nasze podejście do sił zbrojnych obecnie? Krzysztof Puternicki.
No, mówi bardzo jasno i wyraźnie. Dla mnie to są trzy słowa. Lipiec, wrzesień, mamy grudzień, tak? W lipcu się rozpoczęły, były pierwsze porozumienia podpisywane. Potem kontrakt został podpisany finalnie we wrześniu, a mamy grudzień i mamy pierwszą dostawę. No to o czym tutaj dużo mówić? Na Abramsy będziemy czekali o wiele dłużej. A konstrukcja jest bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o te czołgi do amerykańskiej. To jest tak naprawdę lżejsza wersja Abramsa. I tutaj chyba nie ma zbyt dużo o czym rozmawiać. Sprawność tej operacji jest na najwyższym poziomie i myślę, że tak umieszczając priorytety, jeżeli chodzi o nasze wydawnictwo pieniędzy, no to nie mamy się co oszukiwać, że to jest priorytet najważniejszy na chwilę obecną, w związku z czym państwo tutaj jak najbardziej zdało najwyższy egzamin, chyba najważniejszy, bo dający nam bezpieczeństwo, tak?
No jak to było w przeszłości? Nie róbmy polityki, budujmy mosty, nie róbmy polityki, budujmy budujmy drogi. No chciałoby się powiedzieć, że rząd, który jest w tej chwili, realizuje politykę, która jest polityką skuteczną, czyli między deklaracjami a realizacją nie ma żadnego bałamucenia opinii publicznej. Jest wykonywanie po prostu przedstawionych, ale też wynikających z biegu spraw, co trzeba podkreślić, że jest to po prostu jednak jakiś zwrot w polityce budżetowej państwa, który wynika z reakcji na sytuację poza polską granicą. W tym sensie ma to duże znaczenie, zważywszy w ogóle na zaangażowanie państwa polskiego, obywateli polskich w amortyzowanie społecznych skutków agresji Rosji na Ukrainę, więc po pierwsze zadbaliśmy o bezpieczeństwo socjalne milionów Ukraińców, ale też potrafimy w tym samym czasie dbać o bezpieczeństwo militarne Polski. No szkoda, że w Brukseli miejscowa administracja, eurokraci jakoś inaczej patrzą z mniejszą życzliwością na to, co dzieje się w Polsce, a to, co dzieje się w Polsce, ubezpiecza bezpieczne jedzenie ostryk w Brukseli.
No nawet jeszcze tylko dodam, że ostatnio, ja sobie nie przypomnę dokładnie czego to dotyczyło, ale był jakiś memorandum w sprawie pomocy Europy Ukrainie i tam zostało wykreślone.
To skoro jesteśmy przy tym temacie, no właśnie, pomoc Ukrainie, Niemcy na zaszczytnym i ciężko zapracowali na to Niemcy, na 18. miejscu w rankingu wsparcia dla Kijowa. 30 sekund.
Tak, no ale tutaj znaczącą pomoc Polski właśnie taki akapit został z tego dokumentu wykreślony, tak? No i mamy tutaj odpowiedź. Skala niedoinformowania opinii publicznej na Zachodzie, czego ostatnio miałem okazję doświadczyć sam, jest tak wielka, jeżeli chodzi o skalę naszej pomocy versus tego, jak pomaga Zachód, jest nieporównywalna.
No i tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję również moi goście. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Krzysztof Puternicki, podróżnik, publicysta, twórca telewizyjny.
Dziękuję serdecznie.
I Bartosz Stracewski. Dziękujemy bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.